Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem drogocenny w imieniu Jezus. Cieszę się bardzo, że mogę być tu pomiędzy Wami, dzielić się z Wami na temat starotestamentowego przybytku, który Pan Bóg kazał wybudować Izraelitom, kiedy ci wyszli z Egiptu. Przepraszam Was za to spóźnienie. Miałem 10 minut w zapasie i nigdy sobie nie pomyślałem, że się w Pszczynie zgubimy. Mamy tu rodzinę, znajomych. Tak mi to tłumaczyli naprzeciwko poczty, więc wjechałem w tamtą ulicę i szukam naprzeciwko poczty. Bardzo Was za to przepraszam. Za to spóźnienie. Może ktoś zadać pytanie, dlaczego tak daleko sięgamy do Starego Testamentu, aż do przybytku starotestamentowego. Przecież żyjemy w czasie łaski, żyjemy w czasie Ewangelii, a to jest przecież takie odległe, by się wydawało. Chcę powiedzieć, że właściwie dwie przyczyny są, aby sięgać do Starego Testamentu i tak daleko, również aby studiować przybytek. Pierwsza przyczyna jest taka, że w Nowym Testamencie jest napisane, że całe Słowo przez Boga jest natchnione i ono jest pożyteczne do nauki, więc zapewne i historia przybytku również jest pożyteczna do umocnienia wiary naszej do nauki. Ale druga przyczyna taka, że sam Pan Jezus Chrystus zwracał bardzo mocną uwagę na Stary Testament. Pan Jezus kiedyś powiedział, badacie Pisma, bo w tym Piśmie szukacie życia wiecznego. A przecież to Pismo o mnie składa świadectwo. Kiedy Pan Jezus mówił na temat Pisma, to właśnie miał na myśli Stary Testament. Wtedy nie było nic innego, jak właśnie Stary Testament. To, co my dziś nazywamy Starym Testamentem. A potem powiedział, gdybyście wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie. Bo Mojżesz o mnie napisał. Więc myślę, że jeszcze są inne fragmenty, gdzie Pan Jezus zachęcał bardzo mocno i tłumaczył, że to właśnie w Starym Testamencie należy szukać obrazów, które zapowiadają właśnie Chrystusa. I była kiedyś taka sytuacja, rozmawiałem z pewnym człowiekiem, który mówi, z chrześcijaninem. No tak przynajmniej się wydawało. Który mówi, że mają społeczność, mają studium Słowo Boże od pierwszej Mojżeszowej i kiedy doszli do tej historii przybytku, to postanowili to ominąć, bo uważali, że tam nie ma im nic do powiedzenia. Bardzo tragiczna sytuacja. Wiecie, w Starym Testamencie głównym tematem jest Chrystus. Głównym tematem Starego Testamentu jest Chrystus. Różne aspekty Chrystusa są pokazywane w różnych księgach Starego Testamentu. Na przykład, jeżeli czytamy psalmy, to tam raczej widzimy zapowiedź męki, cierpienia, uczucia Chrystusa są pokazane. Kiedy czytamy księgi prorockie, to tam są zapowiadane czyny, dzieła Chrystusa, które później się wykonały w Nowym Testamencie. O sobie Jezusa Chrystusa. A kiedy czytamy księgi mojżeszowe, to tam jest zawarta symbolika dotycząca Pana, naszego Jezusa Chrystusa. I różne historie, które w symboliczny sposób zapowiadają, proroczy w symboliczny sposób zapowiadają Chrystusa. Przypomnę niektóre. Ta skała, z której wyprysnęła woda. Później apostoł Paweł tak to pięknie tłumaczy, że tą skałą był Chrystus. Albo ten miedziany wąż, który kazał, którego kazał Mojżeszowi Bóg wykuć, kiedy byli kręcani przez węże. Przecież to zapowiada Golgotę, krzyż Chrystusa. I wiele, wiele, wiele innych historii, które są w symboliczny sposób, które w symboliczny sposób i proroczy sposób zapowiadają Chrystusa. Prawdziwie jest, że Chrystus jest głównym tematem Pisma Świętego, a Jezus Chrystus główną postacią Biblii. Jezus Chrystus jest główną postacią Pisma Świętego. Więc myślę, że to już jesteśmy zachęceni do tego, żeby rzeczywiście również i pochylić się i skupić się na temat przybytku. Nie ma innego obrazu w Starym Testamencie, jak właśnie przybytek, który by w tak kompletny, całkowity sposób zapowiadał drogę zbawienia. Nie ma innego obrazu, który by tak szczegółowo zapowiadał, w jaki sposób grzeszny człowiek może stanąć przed Bogiem i ostać się. Właśnie przybytek, właśnie w przybytku ten obraz jest zawarty. Można by było zapytać, czy zadać pytania. Kto zaprojektował taką dziwną konstrukcję? To jest model tego przybytku. Kto zaprojektował taką dziwną konstrukcję? W jakim celu? Kto dał materiały? Tu były bardzo skomplikowane materiały. Złoto, bisior, purpura, różne skomplikowane materiały. Kto to dał? Cenne materiały. Albo kto to wykonał? Pamiętajmy, że Izraelici, kiedy wyszli z Egiptu, umieli robić tylko cegło. Oni byli niewolnikami. Oni nie umieli nic więcej robić. Kto to wykonał? Bardzo skomplikowane rzeczy tu były do wykonania. Na te pytania musimy znaleźć odpowiedzi biblijne. I rozpoczniemy studium na temat przybytku. Będę miał ten przywilej, jeżeli wytrwacie. I będzie takie pragnienie, że będę miał 4 wykłady na temat przybytku. I rozpoczniemy to studium od 25 rozdziału drugiej Księgi Mojżeszowej. Przeczytam pierwsze 9 wierszy. Druga Księga Mojżeszowa, 25 rozdział. Czytam od 1 do 9 wiersza. I rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc: powiedz synom izraelskim, aby zebrali dla mnie dar ofiarny od każdego człowieka, którego pobudzi serce jego. Zbierzcie dla mnie dar ofiarny, a taki jest dar ofiarny, który od nich zbierzecie: złoto, srebro i miedź, fioletową purpurę, czerwoną purpurę i karmazyn dwakroć farbowany, bisior i kozią sierść, i skóry baranie czerwono farbowane, i skóry borsucze, i drzewo akacjowe, oliwę do świecznika, wonności do olejku do namaszczania i do wonnego kadzidła, kamienie onyksowe i drogie kamienie do oprawy na ramiennika i na pierśnika. I wystawię mi świątynię, by abym zamieszkał pośród nich, dokładnie według wzoru przybytku i wzoru wszystkich jego sprzętów, które ci pokażę. Tak wykonacie. Ojcze, czytamy Twoje słowo i mamy niezwykły przywilej pochylania się nad tym słowem. I wierzymy, Panie, że będziesz nam błogosławił, że będziesz mądrością naszą, że przez Jezusa Chrystusa będziesz i Ducha tego Świętego tłumaczył nam te cudowne obrazy, które zawarłeś w przybytku. Prosimy Cię o to, Ojcze, w imieniu Jezusa, Pana naszego. Amen. Zadałem takie 4 pytania. Kto dał plany na wykonanie tego przybytku? W 9 wierszu czytamy, że Bóg domagał się od Mojżesza takiej rzeczy: dokładnie według wzoru przybytku i wzoru wszystkich jego sprzętów, które ci pokażę, tak wykonacie. Izraelici po wyjściu z Egiptu w krótkim czasie, niespełna 3 miesiące, znaleźli się pod górą Horeb albo Synaj. Tam Bóg kazał Mojżeszowi, żeby wszedł na szczyt tej góry i tam przekazał Bóg Mojżeszowi plany przybytku. I domagał się, żeby wszystko było wykonane dokładnie i szczegółowo. Żadnych zmian, żadnych upiększeń po ludzku. Może by się coś człowiekowi wydawało, to by nie pasowało, albo zrobię to ładniej. Bóg mówi: nic takiego, dokładnie według wzoru przybytku i wzoru wszystkich jego sprzętów, które ci pokażę. Tak wykonacie. Kiedy będziemy studiowali trzecią część, kiedy przybytek będzie już wykonany, to będziemy widzieli, że od dokładności wykonania według Bożych planów zależała Boża obecność, Boże błogosławieństwo. To jest ta odpowiedź, kto dał plany. Bóg dał plany na wykonanie przybytku. Drugie pytanie, w jakim celu? Dlaczego Bóg kazał wybudować Izraelitom taką dziwną świątynię? Jest to wyjaśnione w 8 wierszu. i wystawią mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich. Wiecie, Bóg miał pragnienie zamieszkania pośród ludzi. W tamtym czasie to byli Izraelici, ale człowiek jest grzeszny, a Bóg jest święty. I święty Bóg nie może po prostu tak zamieszkać pośród grzesznika, bo by grzesznik zginął, zostałby unicestwiony. Dlatego musiały być spełnione specjalne warunki, w oparciu o które Bóg mógł, patrząc z jednej strony, Bóg mógł zamieszkać pośród grzesznika, a z drugiej strony grzesznik mógł zbliżyć się do świętego Boga. I te warunki są właśnie zawarte w przybytku. To jest to odpowiedź na to drugie pytanie. I teraz trzecie pytanie, skąd wzięto materiały? Znajdujemy odpowiedź na to na początku tego tekstu. Przeczytam drugi wiersz. Bóg mówi do Mojżesza, powiedz synom izraelskim, aby zebrali dla mnie dar ofiarny. Od każdego człowieka, którego pobudzi serce jego, zbierzcie dla mnie dar ofiarny. To właśnie ludzie mieli dać materiały na wykonanie przybytku. Zwróćcie uwagę, czym to Bóg uwarunkował. Od człowieka, którego pobudzi serce. Nie z przymusu. Ma to wielką wymowę, kiedy to połączymy później z Nowym Testamentem. Taką ofiarę Bóg przyjmuje. Wiecie, ludzie byli tak pobudzeni, kiedy przeczytamy, to jest 36 rozdział tej samej księgi, drugiej księgi Mojżeszowej. Byli pewni ludzie, którzy byli odpowiedzialni za zbieranie tych darów, którzy ludzie przynosili. Ale ludzie byli tak pobudzeni, że nosili taką obfitość darów na wybudowanie tej świątyni, że w końcu ci, co byli odpowiedzialni, przychodzą do Mojżesza i mówią mu takie słowa. To jest 36 rozdział, 5 wiersz. I rzekli do Mojżesza, lud przynosi więcej niż potrzeba na wykonanie tego, co Pan nakazał. Wtedy Mojżesz wydał rozkaz, który ogłoszono w obozie. Niechaj już nikt, ani mężczyzna, ani kobieta nie przynosi ze swego dorobku żadnego daru ofiarnego na rzecz świątyni. I lud zaprzestał przynosić. A tego, co zniesiono, wystarczało na wykonanie wszelkich prac, a nawet zbywało. Tak dużo ludzie z czystego serca, z ochotnego serca ofiarowali na wykonanie tej świątyni. No ale jeszcze jedno pytanie, na które musimy znaleźć odpowiedź biblijną. Kto to wykonał? Tak już wspominałem, Izraelici, kiedy wychodzili z Egiptu, właściwie byli niewolnikami i umieli robić z cegły, z gliny i słomy. Tam nie było rzemieślników. A tu były bardzo skomplikowane prace do wykonania. Kiedy czytamy 31 rozdział drugiej księgi Mojżeszowej, od pierwszego wiersza czytamy takie słowa. Bóg mówi do Mojżesza. I rzekł Pan do Mojżesza, patrz, powołałem imiennie Besalela, syna Uriego, syna Hura z plemienia Judy i napełniłem go duchem Bożym, mądrością, rozumem, poznaniem, wszechstronną zręcznością w rzemiośle, pomysłowością w wyrobach ze złota, srebra i miedzi, w szlifowaniu drogich kamieni do oprawy smycerskiej i wszelkiej artystycznej robocie. I oto przydałem mu Oholiaba, syna Achisamacha z plemienia Dan. A serce każdego zręcznego obdarzyłem umiejętnością wykonania wszystkiego, co ci rozkazałem. Bóg powołał pewnych ludzi, których obdarzył zdolnością do wykonania tego, czego Bóg się domagał, aby było wykonane. I to dokładnie według wzoru. Wiecie, jest dla nas taka wielka nauka, że jeżeli Bóg kładzie na i wiesz, że to jest od Boga jakieś zadanie, to wiedz, że Bóg da ci również i siły, i zdolności. Bóg nie będzie się domagał, Bóg się nie domaga od nas rzeczy, które są poza naszymi możliwościami. A jeżeli dzisiaj jeszcze było to poza naszymi możliwościami, a wiesz, że jutro to masz zrobić, to bądź pewien, że Bóg cię wyposaży. Tak sobie wyobrażam, że ten Oholiab i ci inni, oni jeszcze wczoraj nie byli przygotowani. Ale kiedy ich Bóg wyposażył i kiedy wiedzieli, że przyjdzie do wykonania tych różnych rzeczy, przyszli do Mojżesza i powiedzieli: Mojżeszu, my to potrafimy zrobić. Czujemy, że to potrafimy robić i że to jest od Pana Boga. A więc to są właśnie te odpowiedzi na te początkowe cztery pytania. Cały przybytek można podzielić na trzy części. Pierwsza część to jest to ten zewnętrzny dziedziniec nazywany. I to, co jest w środku. To jest pierwsza część. Ogrodzenie nazywane i to, co wewnątrz, dziedzińcem. Druga część zawarta jest w samej świątyni, w samym przybytku. To jest miejsce święte. To jest część druga. I część trzecia, miejsce najświętsze. Takie trzy zasadnicze części. W taki sposób można podzielić przybytek. Dzisiaj będziemy mówili o tej części pierwszej. O dziedzińcu, o ogrodzeniu. I o tym, co ono wyraża. Jaka symbolika w nim jest zawarta. I o tych rzeczach, które są wewnątrz tego ogrodzenia. Za wyjątkiem przybytku. O tym będziemy mówili dzisiaj. Samo ogrodzenie, sam ten dziedziniec jest opisany w 27 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej od 9 wiersza. Nie będę czytał całego tego tekstu, bo tych tekstów jest więcej, tylko będę wskazywał, gdzie później można już samemu w domu przeczytać i samemu studiować ten temat. Dziedziniec opisany jest w 27 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej od 9 wiersza. Z czego on się składał? Przede wszystkim ogrodzenie. Bardzo pokaźnych wymiarów. W Piśmie Świętym jest to powiedziane, że to są łokcie, 100 łokci. Łokieć około pół metra. Jedni podawają, że te 48 cm, inni mówią nawet do 54. Przyjmijmy jakąś średnią pół metra. A więc 100 łokci to jest 50 metrów, więc całkiem pokaźny, długi bok. Z drugiej strony to samo. 50 metrów, dwa takie boki. Te krótsze boki to jest 50 łokci, czyli 25 metrów. Co 2,5 metra, czyli co 5 łokci, był umieszczony słupek wysokości również na 2,5 metra. W Biblii znowu to znajdziecie w łokciach, czyli 5 łokci. Czyli spora wysokość. Taka wysokość, że człowiek przechodzący nie widzi do środka. 2,5 metra to jest skuteczna wysokość, żeby zasłonić człowiekowi, co jest wewnątrz. Co 2,5 metra były te słupki. Na tym dłuższym boku tych słupków było 20. Na tym krótszym boku tych słupków było 10. Na tych słupkach rozwieszone było płótno, białe płótno. Jest powiedziane, to jest skręcony biały bisior. Skręcony bisior. To lniane płótno. Bardzo cenne. To miało podwójny skręt, to ma swoją wymowę. Biały bisior. Dookoła. Te słupki były osadzone na miedzianych fundamentach, takich podstawach miedzianych, z miedzi. Natomiast ich głowice pokryte były ze srebra. Połyskiwały w słońcu na zewnątrz przede wszystkim. Kiedy Izraelita, cały przybytek był w środku obozu izraelskiego. Obóz już był wtedy zorganizowany po trzy plemiona, a w środku był właśnie ten przybytek. Kiedy Izraelita wstawał rano i patrzył na ten szary las namiotów, bo namioty izraelskie były wykonane albo ze skóry, albo z płótna szarego, najczęściej ze skóry, i popatrzył na to ogrodzenie i wiedział, że w środku jest obecność Boża, Boża chwała, kiedy już to było wszystko gotowe, która symbolizowała się obecnością Szekina, to on wiedział, że Bóg jest w nim. To było pierwsze skojarzenie. Ta biel wskazywała na Bożą czystość, Bożą sprawiedliwość. Izraelita, patrząc na ten przybytek z zewnątrz, wiedział, że Bóg jest inny. Że Bóg jest pośród człowieka, wśród ludzi, ale Bóg jest sprawiedliwy, Bóg jest czysty. To jest to pierwsze skojarzenie. Te słupki stały na miedzianych fundamentach. Wiecie, później będziemy widzieli, że pewne rzeczy również były wykonane z miedzi i w zależności od źródła pochodzenia tej miedzi, ta miedź przemawiała w swój sposób, w danym temacie. To będziemy później odkrywali. Źródło pochodzenia miedzi decydowało, co ta miedź miała wyrażać. Natomiast tu akurat Bóg nie podaje, z jakiego źródła ta miedź na wykonanie tych podstaw słupków miała być wzięta. Po prostu z jakiegoś ogólnego zasobu. O czym miedź mówi w Piśmie Świętym? Wiecie, już sam fundament mówi o takiej stałości, niewzruszoności Boga. O tym jeszcze będziemy mówili bardziej dokładnie, kiedy będziemy mówili o fundamencie świątyni, ale tu chcę ogólnie bardzo powiedzieć, że ten fundament mówił o stałości, o mocy Bożej, o niewzruszoności Boga. Jest takie słowo, kiedy Bóg mówi do Joba, to jest w księdze Joba akurat, i Bóg mówi mu, opisując pewne zwierzę, popatrz na jego kości, niby rurę miedzianą. Przyrównuje moc tego zwierzęcia, czyli wyraża moc tego zwierzęcia w tych rurach miedzianych. Dziś może byśmy użyli innego materiału, ale Bóg postanowił, że wyrazi to w ten sposób. I to nas jeszcze więcej ugruntowuje w tym, że te fundamenty miedziane wskazują na Bożą moc, na Bożą stałość, Bożą spolegliwość, Bożą niezmienność. I te słupki były pokryte, te głowice słupków były pokryte srebrem. Ja teraz tylko powiem, a później w następnym wykładzie to uzasadnię, że to srebro na tych słupkach mówi o Bożej łasce, o Bożym zmiłowaniu. Teraz musicie to przyjąć na słowo. W następnym wykładzie to uzasadnię biblijne. Kiedy to zbierzemy, te trzy elementy, to widzimy, że takie mamy skojarzenia. Bóg, który jest stały, niewzruszony, mocny. Bóg jest sprawiedliwy, czysty. Bóg jest łaskawy i miłosierny. To w tych trzech elementach Bóg przemawia w symboliczny sposób do nas. Już do Izraelitów, ale do nas w dzisiejszym czasie. Tak jak mówiłem, wysokość tego ogrodzenia 2,5 metra skutecznie zasłaniała, co było wewnątrz. Było tylko jedno wejście. Nie było jakichś dodatkowych furtek. Było tylko jedno wejście. I to wejście było na krótszym boku. Właściwie to wejście było częścią ogrodzenia. Było dokładnie wykonane z tego białego płótna, z wisioru, z tym, że ono było wyróżnione i Bóg kazał je artystycznie ukolorować, nanieść kolory na to wejście. Opisane to jest w tym samym, to może akurat zwrócę na to uwagę, opisane to jest w tym samym 27 rozdziale w 16 wierszu. Jest to nazwane bramą. Powiedziane, brama dziedzińca miedź będzie kotarem na 20 łokci. Na 20 łokci z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i ze skręconego wisioru, ze żyście haftowaną, do niej 4 słupy i 4 podstawy. A więc ta brama była częścią ogrodzenia, ale wyraźnie wyróżniona tymi kolorami. Były 4 kolory. Podstawa tej bramy, jeżeli chodzi o kolory, to był kolor biały. To było tło. Następnie były tu naniesione jeszcze 3 kolory. One są podane, ja to przetłumaczę. Tu jest powiedziane, że była fioletowa purpura. To jest kolor niebieski. Dzisiaj to nazywamy niebieski kolor. Później jest tu nazwane czerwona purpura. To jest to, co nazywamy rzeczywiście purpurą dzisiaj. Wiemy, purpuraci, to nam się kojarzy. To jest właśnie ten kolor. I później karmazyn albo szkarłat. To jest kolor czerwony. To, co dzisiaj nazywamy kolorem czerwonym. O czym ta brama nam mówi? Jedno wejście na teren, można powiedzieć, na teren Boży. Na teren dziedzińca. Na teren przybytku. Myślę, że już mamy skojarzenie z tym, co Pan Jezus powiedział, że On jest drzwiami. Ten wyraz w Nowym Testamencie drzwi dokładnie znaczy również i brama. Dokładnie znaczy brama. Również można to przetłumaczyć jako drzwi lub jako brama. To wejście wskazuje nam na osobę Jezusa Chrystusa. Tylko przez Jezusa Chrystusa możemy wejść, tak powiedzmy to teraz, trzymając się tej symboliki biblijnej przybytku, na teren Boży. Każdy z tych kolorów wskazuje nam na osobę Pana Jezusa. Kolor niebieski wskazuje nam na Jezusa jako Bożego Syna. Ten, który przyszedł z góry. Jezus Chrystus, Boży Syn. Kolor czerwony wskazuje nam na Jezusa Chrystusa jako Baranka Bożego, który złożył ofiary za nasze grzechy. To ten kolor czerwony. Kolor purpurowy. No właśnie. Kolor purpurowy jest kojarzony w Piśmie Świętym i w tamtych czasach z władcami pogańskimi. Czy sobie przypominacie, to Ewangelia Marka i nie tylko opisuje, kiedy Pana Jezusa już aresztowano i oddano Go w ręce żołnierzy rzymskich. Oni Go chcieli znieważyć. Pan Jezus był osądzony o to, że się podaje za króla. Oni chcieli Go znieważyć i nałożyli Mu koronę ścierni i założyli Mu płaszcz purpurowy. Bo właśnie purpura była symbolizowana, utożsamiana z władcami, z pogańskimi władcami. W ten sposób chcieli znieważyć Jezusa Chrystusa, nie wiedząc, że mają przed sobą władcę. I rzeczywiście ten kolor purpurowy mówi, że ostatecznie Jezus jest królem królów i panem panów. I przyjdzie taki czas, że zegnie się każde kolano przed nim. Oby teraz z wiarą. A więc widzimy, jak te trzy kolory wskazują na osobę Jezusa Chrystusa. A to tło, ten biały kolor, przecież Jezus Chrystus jest sprawiedliwością Bożą. I On jest naszą sprawiedliwością. On nas może sprawiedliwością swoją obdarzyć. A więc widzimy, jak ta brama w każdym szczególe zapowiada Pana naszego Jezusa Chrystusa. Może ktoś powiedzieć, dlaczego ta brama taka jest szeroka? Przecież Pan Jezus powiedział, że jest wąska brama. Wiecie, rzeczywiście dla grzesznika brama jest wąska. Musi się grzesznik upamiętać, wyzbyć się z światowego myślenia, musi wyznać grzechy. On nie przejdzie do Królestwa Bożego ze swoimi grzechami. W tym znaczeniu brama jest wąska. Ale kiedy grzesznik już się upamięta, i przyjdzie do Jezusa Chrystusa, do Zbawiciela, to on się spotka z Bożą miłością. I nie ma takiego grzechu, który byłby wyznany Jezusowi Chrystusowi, żeby nie był przebaczony. Jeżeli człowiek żałuje i się odwraca od grzechu. I tu to wyraża, ta szeroka brama wyraża Bożą miłość. Grzesznik, który się upamięta, nie zostanie odrzucony. Jeszcze dwie sprawy z tą bramą są związane. Pismo Święte nam podkreśla, to jest 13 wierszu, że ta brama, Bóg się tego domagał. Za każdym razem, kiedy Izraelici będą rozbijali ten namiot, ta cała świątynia była przenośna, byli ludzie wyznaczeni do, każdy wiedział, co ma robić. Za każdym razem, kiedy będą rozbijali ten namiot na nowym miejscu, mieli zwracać uwagę na to, żeby ta brama była usytuowana od wschodu. To jest tu powiedziane w 13 wierszu. Szerokość dziedzińca od strony wschodniej ku wschodowi będzie na 50 łokci. I tam jest właśnie opis tej bramy. Dlaczego Bóg domagał się, żeby ta brama była usytuowana zawsze od wschodu? Czy przypominacie sobie, co się wydarzyło w ogrodzie Eden, kiedy człowiek zgrzeszył i został wypędzony? To jest trzeci rozdział. To jest trzeci rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej. I tam jest napisane, że Bóg wygnał człowieka i tak wygnał człowieka na wschód od ogrodu Eden. Umieścił cheruby i pomnisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia. Taki szczegół jest podkreślony, że człowiek został wygnany na wschód. I teraz Bóg każe wybudować przybytek, świątynię i mówi, zwracajcie uwagę na to, żeby ta brama, wejście na Boży teren, była zawsze ta brama usytuowana od wschodu. Bóg nam chce powiedzieć, będzie droga powrotu dla grzesznika. Będzie droga powrotu. Człowiek, który się upamięta, będzie mógł wrócić. I to w takim szczególe dostrzegamy. To jest jedna rzecz związana jeszcze z tą bramą. Ale jest jeszcze druga rzecz związana z tą bramą. Ta brama jest teraz otwarta. Ale Pismo Święte nam mówi, że ta brama będzie kiedyś zamknięta. Tak nam mówi Stary i Nowy Testament. W Starym Testamencie ta prawda o zamknięciu tej bramy, czy zakończeniu się czasu łaski, zawarta jest w Arce Noego. Kiedy w Arce Noego wszyscy się znaleźli, co się mieli znaleźć, jest powiedziane, Bóg zamknął drzwi. A później nie nastał Boży sąd. Wyobrażacie sobie, co się działo? Jak ludzie dobijali się, Noe, otwórz, przecież myśmy z Tobą tą arkę budowali. Noe nie potrafił otworzyć. Bóg zamknął drzwi. To jest ta prawda zawarta w Starym Testamencie. Ale ta prawda zawarta jest również w Nowym Testamencie o tych 10 pannach, mądrych i głupich. Te głupie, one zaniedbały pewne rzeczy. Później się dobijały, drzwi zamknięte. A więc widzicie, dzisiaj jest czas łaski. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj nie pogardź tą łaską. Bo dzisiaj ta brama jest otwarta, szeroko. Ludzie mówią, niekiedy się rozmawia z ludźmi i mówią, gdybyś znał moje życie, gdybyś wiedział, ile ja nagrzeszyłem, to byś mi nie powiedział, że jest dla mnie łaska. No, znasz siebie, ale nie znasz Boga w takim razie. Boża łaska przewyższa i pokonuje wszystkie trudności. Przewyższa ludzkie grzechy. Tylko, żebyś się upamiętał. To jest ten warunek, żebyś się przyznał przed Bogiem do grzechu i przyszedł i wszedł do środka. To jest ta prawda zawarta w tej bramie. Widzicie, jedno wejście. Ile ono nam mówi? Jaka prawda? Te kolory. Później będziemy widzieli te kolory jeszcze w innych częściach przybytku i Bóg jest bardzo konsekwentny. Jeżeli jak przez jakiś kolor wyraża jakąś symbolikę, to konkretnie się tego koloru trzyma. Nie miesza, nie zmienia. Dalej to będziemy dostrzegali w dalszych wykładach. Weźmy zatem do środka. Tu miał prawo wejść Izraelita, który zgrzeszył, a się upamiętał. W środku na pierwszą rzecz, którą napotkał, był ołtarz. Ołtarz całopalenia, on jest w tym samym 27 rozdziale od samego początku, od 1 do 8 wiersza. Ołtarz całopalenia, on jest również nazwany ołtarzem ofiarnym. Tu płonął ogień, tu były składane ofiary. Ja chcę podkreślić, szczególnie były różne ofiary składane, ale ofiary za grzech. Kiedy Izraelita zgrzeszył, musiał się upamiętać, brał zwierzę, mógł to być baranek, ale niekoniecznie. Wchodził z tym zwierzęciem, stanął przed tym ołtarzem, naprzeciw niego wychodził kapłan, kapłani służyli na terenie przybytku. Grzesznik kładł rękę na głowie tego baranka, czy zwierzęcia, zwierzę zostało zabijane, kapłan tą krew chwytał do naczynia, wchodził do środka i kropił tą krwią tron Boży, o tym będziemy mówili dalej, który jest nazwany przebłaganiem. resztę krwi wylewał u podstawy ołtarza. Zwierzę było rozbierane. Przede wszystkim tłuszcz z tego zwierzęcia był zabierany i pewne części. Reszta była zawijana do skóry tego zwierzęcia i wynoszona poza obóz. Natomiast te rzeczy, przede wszystkim tłuszcz, były spalane na tym ołtarzu. Ofiara była dokonana. Ogień strawny. Grzesznik mógł wyjść z podniesioną głową. Grzech mu został zakryty. Ale jeżeli zgrzeszył i był szczery przed Panem Bogiem i sobie to uświadomił, musiał to powtórzyć. Zastanówmy się, ile razy byśmy musieli tak tygodnie przychodzić. O czym mówi ten ołtarz? Wiecie, to przede wszystkim, kiedy mówię, że musiałby powtórzyć, grzech wystawia rachunek. Grzech jest kosztowny. Popatrzmy na konstrukcję tego ołtarza. Ołtarz był przedziwny, bo był wykonany z drewna, a to drewno było pokryte miedzią. Był to kwadrat, 2,5 metra razy 2,5 metra, wysokość 1,5 metra. W połowie tej wysokości była miedziana krata. Była miedziana krata. Na tym paliły się węgle, drewno. I tu były składane te ofiary. Wielość tych ofiar. Tu było wielość ofiar spalanych. Tu był ogromny płomień. To była wielka temperatura. O czym mówią nam te elementy tego ołtarza? Drewno. Myślę, że już od razu mamy skojarzenie z krzyżem Golgoty. Że ten ołtarz zapowiada Golgotę. I tak jest w istocie. To drewno mówi o człowieczeństwie Pana Jezusa Chrystusa. Tak jak Izajasz później prorokuje. Wyrósł z suchej ziemi. Jezus pełni człowiek. Człowiek, który oddał swoje życie za nas grzeszników. I ten ołtarz zapowiada ofiarę Jezusa Chrystusa. I to drewno o tym mówi. Natomiast ta miedź, właśnie tu jest ta sytuacja, że musimy popatrzeć, skąd ta miedź była wzięta i wtedy dopiero zobaczymy, jak ta miedź do nas będzie przemawiać. A aby zobaczyć, skąd ta miedź była wzięta, musimy popatrzeć do czwartej Księgi Mojżeszowej, do rozdziału 16. I tam jest opisana taka sytuacja buntu przywódców izraelskich, książąt izraelskich. Zaczęło się to od trzech. Później rozszerzyło się to, że było ich bardzo dużo. Było ich 250. Zbuntowali się przeciwko Aaronowi i Mojżeszowi. O co im chodziło? Oni mieli w Izraelu znaczenie. Ja to tylko streszczam, ten 16 rozdział. On jest dosyć długi. Oni mieli znaczenie, ale im tego znaczenia było ciągle za mało. Oni chcieli większe znaczenie. Mieć jeszcze takie znaczenie, jakie mieli kapłani. Kapłan miał prawo składać kadzidło. Oni powiedzieli, my też chcemy składać kadzidło. Porobili sobie kadzielnicę z miedzi i powiedzieli, my też będziemy składali kadzidło. Mojżesz był przerażony, kiedy to usłyszał. Przychodzi do Pana Boga i mówi mu o tym. Bóg mówi, że dokona sądu. To w tym 16 rozdziale. Najpierw dokonuje sądu nad tymi trzema, od których się ten bunt zaczął. Ich pochłonęła ziemia. Następnie dokonuje sądu przez ogień nad tymi 250. Czytam ostatni wiersz tego 16 rozdziału. 35 wiersz. Ogień też wyszedł od Pana i pochłonął owych 250 mężów, którzy ofiarowali kadzidło. Oni mieli ze sobą te miedziane kadzielnice. I ogień tych ludzi pochłonął. I co się dzieje dalej? To jest początek 17 rozdziału 4 Księgi Mojżeszowej. Przeczytam pierwsze wersety. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Powiedz do Eleazara, syna Aarona, kapłana, niech pozbiera kadzielnicę z pogorzeliska, a ogień niech rozrzuci daleko, były bowiem poświęcone. Kadzielnice tych, którzy swój grzech przypłacili życiem, przekujcie je więc na blachy, na pokrycie ołtarza, gdyż oni przynieśli je przed Pana, więc są poświęcone. Niech będą znakiem dla synów izraelskich. Wziął więc Eleazar, kapłan, miedziane kadzielnice, które przynieśli ci spaleni, i przekuł je na blachy, na pokrycie ołtarza. To tyle. Patrzcie, Bóg zadbał, żeby tam jeść do nas, którą ten ołtarz był pokryty, żeby tam jeść do nas przemawiała. Te kadzielnice przeszły ogień sądu Bożego i się ostały. Na pogorzelisku tych ludzi nie było. Ale te kadzielnice się ostały. I Bóg teraz mówi, te kadzielnice przekujcie na blachy i pokryjcie właśnie ten drewniany ołtarz tymi kadzielnicami. Tą blachą z tych kadzielnic. Chcę nam powiedzieć, drewno mówi nam o człowieczeństwie Jezusa Chrystusa, Bożego Syna. Miedź nam mówi, że On przyjął na siebie sąd Boży za nasz grzech. Umarł. Został zabity, ale się ostał, zmartwychwstał. My wierzymy w żywego Pana. I w tym ta prawda już jest zawarta. Pan Jezus, Bóg zawarł już tą prawdę w tej historii. Niezwykła rzecz. Ktoś i na pewno tu może być taki człowiek, że może się mu kłębić takie pytanie, może chce mi je zadać. No chyba nie chcesz człowieku twierdzić, że taka konstrukcja ołtarza, drewno i miedź, że ona wytrzymała te ofiary. Przecież to powinno się powyginać, spalić przy pierwszej ofierze. Drewno jest materiałem palnym, a miedź wcale nie jest specjalnie ognioodporna. Więc to powinno przy pierwszej ofierze, kiedy pali się tłuszcz, wytwarza się niezwykła temperatura. A tych grzeszników było dużo. Tu ten ogień nigdy nie gasnął. On był podsycany. I ktoś może pomyśleć, i chcesz twierdzić, że to wytrzymało? A Biblia podaje, że Izraelitom to służyło przez długie, długie lata. Tu było tysiące ofiar spalanych. Chcę ci zaraz powiedzieć, że jeżeli tak myślisz, że to nie wytrzymało, że masz rację, to nie miało prawa wytrzymać. To się powinno było spalić, zniszczyć przy pierwszej próbie ofiary. A Biblia podaje, że wytrzymał. Bo ten ołtarz wskazuje nam na krzyż Golgoty. Wiecie, co jest napisane w pierwszym do Koryntian? Że krzyż dla niewierzących jest głupstwem. Natomiast dla nas, którzy wierzymy, jest mocą Bożą. Po ludzku to nie powinno wytrzymać jednej próby ofiarnej. Gdybyś dzisiaj zrobił coś takiego i spróbował na tym zrobić ogień, to się w strodze złapiesz. Ale za tym stała Boża moc. Bóg chciał nam powiedzieć coś przez to, że w tej słabości się objawia Boża moc i Boża łaska. Tak jak jest powiedziane w pierwszym do Koryntian, jak później apostoł Paweł uczył. Dla niewierzących krzyż jest głupstwem. I śmieją się z krzyża. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Przy tym ołtarzu grzesznik dostępował odkupienia, oczyszczenia. Następnym przedmiotem, który był za tym ołtarzem, a tuż przed wejściem do namiotu zgromadzenia, była taka dziwna kać. Ta kać opisana jest w 30 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej od 18 wiersza. Kać wykonana z miedzi miała podstawę, no i samo to naczynie kadzi. Przeczytam, bo to jest krótki fragment, a bardzo ważny. Bo zdefiniować to, co w tej kadzi się kryje, jaka symbolika, jest bardzo trudna. musimy bardzo ostrożnie postępować. Najpierw przeczytam te parę wierszy. To jest 30 rozdział 2 Księgi Mojżeszowej od 18 do 21 wiersza. Bóg mówi tak do Mojżesza. Zrobisz też kadź miedzianą i podstawę dla niej z miedzi do obmywań i postawisz ją między namiotem zgromadzenia a ołtarzem i nalejesz do niej wody. Aaron i jego synowie będą w niej obmywać swoje ręce i swoje nogi. Gdy wchodzić będą do namiotu zgromadzenia, obmyją się wodą, aby nie umarli. Również gdy będą przystępować do ołtarza, by służyć Panu, spalając dla Niego ofiarę ogniową, obmyją wtedy swoje ręce i nogi, by nie pomarli. To będzie dla Niego i dla Jego potomków wiecznym przepisem po wszystkie ich pokolenia. Bóg kazał wybudować tą kać, napełnić ją wodą i kapłani, którzy służyli na terenie przybytku, każdorazowo, kiedy przystępowali do służby, czy służby przy ołtarzu, czy wewnątrz przybytku, mieli obowiązek umyć ręce i nogi. O czym ta kadzi mówi? Zwróćmy uwagę najpierw, że kiedy Bóg daje opis tej kadzi, nie daje żadnych wymiarów. Są wymiary dziedzińca, bardzo szczegółowe, jak słupki rozmieścić, jak one są wysokie. Są wymiary tego ołtarza. Natomiast nie ma wymiarów tej kadzi. Jest powiedziane, że ta kadź ma być z miedzi. Tu jest również ta sytuacja, że trzeba wiedzieć, skąd tą miedź mieli wziąć. Bo to też do nas przemówi. Otwórzmy 38 rozdział 2 Księgi Mojżeszowej. I tam przeczytam 8 wiersz. Zrobił też kadź z miedzi i jej podstawę także z miedzi z lusterek kobiet, które pełniły służbę przy wejściu do namiotu zgromadzenia. Dziwne żądanie Pana Boga. Kobiety tu pełniły jakąś służbę. Biblia nie podaje jaką. A jak to kobiety lubią się przeglądać. Mężczyźni nie, tylko kobiety. I że wtedy nie było jeszcze takich lusterek jak dzisiaj, więc miały wypolerowane kawałki blachy miedzianej, w ten sposób się przeglądały. To im służyło jako lusterko. I Bóg mówił, pozbieraj te lusterka miedziane i z tych lusterek kobiet zrób tą kać. A więc dziwna kać. Nie ma wymiarów. Lusterek kobiet napełniona wodą. Kapłani, kiedy przystępowali do służby, mieli obowiązek pod karą śmierci umyć ręce i nogi. Cała ta kać wskazuje nam na osobę Ducha Świętego i działające Słowo Boże przez Ducha Świętego. Dlatego nie ma wymiarów. Ducha Świętego nie można zwymiarować. Dlatego, jeżeli byście kiedyś widzieli wzór tego przybytku, czy taki kadzi inaczej wykonany niż to, nie róbcie z tego problemu. Bibliści nawet nie wiedzą, kiedy tu jest wspominane ta podstawa i sama kadź, czy to było w jednej całości, czy to było oddzielone. Nie idzie tego tak jednoznacznie określić. Ducha Świętego nie można zwymiarować. Duch działa przez Słowo. Pan Jezus powiedział kiedyś do swoich uczniów, wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Dla słowa, oni przez to słowo zostali oczyszczeni. A my w jaki sposób zostali oczyszczeni? Przez słowo Ewangelii, które Duch Święty nam oświecił. A kiedy później apostoł Paweł mówi o Kościele, przypominacie sobie, to jest 5 rozdział listu do Efezjan, że Chrystus tak umiłował Kościół, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo. A później jeszcze u Tytusa byśmy to znaleźli, znowu podobną 3 rozdział. To właśnie przez Słowo jesteśmy oczyszczeni, jeżeli to Słowo nam Duch Święty oświeci. Ale dlaczego teraz te lusterka. Przypominacie sobie u Jakuba napisane, że może człowiek, i to się może zdarzyć wierzącemu, czytać słowo, on się może nawet zachwycać tym słowem, ale później odejść i zapomnieć i swoje życie nie zmienić. To jest w liście Jakuba w pierwszym rozdziale, przeczytam ten fragment, a bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie, bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobnie jest do człowieka, który w zwierciadle, w lustrze, przygląda się swemu obliczu, swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. Wiecie, są ludzie, którzy znajdują zadowolenie w czytaniu Słowa Bożego. W samym czytaniu, nie w posłuszeństwie. Czują się lepiej. Biblię szanują. Ale nie mają zamiaru się poddać temu, co przeczytali. Widzą się jak w lustrze, ale potem odchodzą, zapominają i życie się nie zmienia. Natomiast Bóg tu zapowiada nie. Jeżeli Duch Święty będzie działał przez Słowo w Twoim życiu, to Ty będziesz widział swój grzech przede wszystkim. Już jako zbawiony. Już jako zbawiony. Dlatego tu jest to mycie rąk i nóg. Ci ludzie byli zbawieni. Kapłani wskazują nam na lud zbawiony. Ale kiedy my chodzimy po tej ziemi, my niestety upadamy. Przytrafiają się nam grzechy. Jako zbawione. Ale my w oparciu o słowo, które nam tłumaczy Duch Święty, my wiemy, kiedy grzeszymy. I wiemy, co mamy z tym zrobić. Znamy to słowo, które jest napisane w liście Janowym. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. My wiemy, co mamy zrobić. My nie czekamy do niedzieli, nawet nie do wieczora. Niekiedy nas coś zdenerwuje. Wczoraj miałem taką sytuację. Pewna osoba mnie zdenerwowała. I powiedziałem takie trochę porywcze słowo. A potem było mi tak przykro. Wiedziałem, co mam zrobić. Wiedziałem, że ma upaść na kolana. To jest Boża łaska. To nie było. Boże, jak ja się zachowałem? Jak ja potraktowałem to? Wiecie, i kiedy my przystępujemy do służby, to jest tu szczególnie, gdy wchodzić będą do namiotu zgromadzenia. Namiot zgromadzenia mówi o społeczności ludu Bożego. Tu jest teraz namiot zgromadzenia. Tu jest świątynia ludu Bożego. Nie możesz tu przyjść z brudnymi rękami i nogami. Nie możesz tu przyjść z nastawieniem, że się będziesz gniewał na brata i siostrę. Nie może tak być, bo cię Bóg wykluczy. Nie może tak być, że się będziesz gniewał na żonę, na dziecko, na męża. Nie może tak być. Zwróćcie uwagę, gdy chodzić będziecie do namiotu zgromadzenia, obmyją się wodą, aby nie umarli. Również gdy będą przystępować do ołtarza, tu jest powiedziane, by służyć Panu, spalając dla Niego ofiarę ogniową. Obmyją wtedy swoje ręce i nogi, by nie pomarli. Drogi bracie, drogie siostro, to w Starym Testamencie już Bóg zapowiada tą rzecz. Jako dziecko Boże, nie możemy pielęgnować tego korzenia grzechu. Możesz odmówić swój grzech. Może ktoś powiedzieć, no dobrze, ale ci ludzie przecież powinni być w takim razie, powinien tu być obraz, że oni byli całkowicie obmyci. Tak, ten obraz będzie dopiero pokazany, jak będę miał czwarty wykład na temat kapłaństwa. I faktycznie jest również pokazane, że kapłani przystępujący do kapłaństwa, do służby, jednorazowo na początku swojego kapłaństwa byli obmyci całkowicie od głowy po stopę. To jest to, co powiedział później Pan Jezus Piotrowi. Kto jest obmyty cały, nie potrzebuje się znowu myć. Jednorazowo jesteśmy obmyci krwią Pana naszego Jezusa Chrystusa, jesteśmy zbawieni. Natomiast chcę to bardzo mocno podkreślić, żebyśmy nie wypierali się grzechu, które może się nam... Najlepiej, żeby to było. My się powinniśmy uświęcać. Najlepiej, żeby to się nam nie przytrafiło. Ale kiedy się już przytrafia, nie maskujmy tego, nie udawajmy, że się nic nie stało. Nie ściskaj brata, o jak super, i klepiesz go po plecach, a na innego brata się gniewasz. Może ludzie tego nie dostrzeżą, ale Boga nie zwiedzisz. To są te właśnie symboliki zawarte w tej zewnętrznej części przybytku. Myślę, że już jesteśmy zachęceni, bo to już się nam zarysowała droga zbawienia. Jest wejście. Pierwszą rzeczą, tą wejście to jest Jezus Chrystus. Pierwszą rzeczą, którą kiedy przychodzisz do Chrystusa, to jest Golgota. Nie możesz jej ominąć. Nie możesz być wśród Bożego ludu z pominięciem Golgoty. Nie, to się nie może zdarzyć. I będziesz wiedział, że ty już nie musisz składać ofiary. Że to Jezus Chrystus złożył ofiarę za twój grzech. Tu będzie twoje odkupienie, oczyszczenie. A później kać miedziana. Kiedy szczerze wyznasz swoje grzechy, zostaniesz uświęcony, oddzielony do ludu Bożego. Zostaniesz obmyty. W Słowie Bożym dowiesz się, co w twoim życiu jest niewłaściwe. Duch Święty ci to pokaże. Duch Święty cię zapieczętuje tą pieczęcią. Będziesz wiedział, że należysz do Bożego ludu. To jest ten początek. A następnie wyjdziemy na środek. Pochylmy się. Ojcze, wdzięczni jesteśmy Tobie za ten obraz, jaki zawarłeś w przybytku. Za tą zapowiedź zbawienia. Dziękujemy Ci, Ojcze, że Ty wiedziałeś, że swojego Syna wydasz na wielkie męki i cierpienie. Już to uczymy. My żyjemy już w czasie łaski, kiedy ta symbolika się wypełniła. Dziękujemy Ci też za Ducha Twojego Świętego i za Słowo Twoje. Dziękujemy Ci, że teraz tu możemy być w zgromadzeniu ludu Bożego i możemy mieć tą świadomość, że możemy być czyści. Nasze ręce i nogi mogą być czyste, bo chcemy Ci wyznać grzechy nasze. I dziękujemy Ci za moc krwi Chrystusowej, która ma moc oczyścić nas z grzechów naszych. Panie, daj nam szczere, ufne serca, żebyśmy nie byli obłudnikami, nie udawali. Bardzo Cię o to proszę, Ojcze. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.